Gra, tak?
Jest dzisiaj 28 grudnia 1988 roku w mieszkaniu Zdzisława Byksińskiego. Staram mu się zadać serię pytań, które zredagowałem w celu reportażu telewizyjnego, który miano dla mnie tutaj w Polsce zrobić i który miał posłużyć do, jako element do szerszego, szerszej audycji o Byksińskim, którą mam nadzieję kiedyś w telewizji francuskiej puścić. Te pytania były sporządzone pół roku temu na papierze, dosyć szybko, w ciągu kilkudziesięciu minut przed moim wyjazdem do Francji, i zostały przekazane osobie, która miała ten wywiad z Byksińskim w Polsce przeprowadzić. Minęło pół roku, ta osoba oczywiście niczego nie zrobiła. Pytania mi wczoraj oddała i przyszedł się dzisiaj do Byksińskiego. Przedstawiłem mu je, żeby sobie je przeczytał, pytając, czy ma ochotę albo na nie odpowiedzieć ustnie w trakcie naszej rozmowy, którą dzisiaj byśmy przeprowadzili, pisemnie w momencie, kiedy by chciał się nad tym zastanowić i spisać to, jeżeli pytania by go interesowały na tyle, żeby warto było nad nimi się zastanowić i coś koherentnego z odpowiedzi, czy wreszcie czekać, aż ta osoba, która ten reportaż ma zrobić, sama by je zadała w trakcie tego wywiadu za, nie wiem, miesiąc, dwa, pół roku, kiedy wreszcie by się zdecydowała to robić. Więc po przeczytaniu tych pytań, Beksiński, kilkakrotnie się roześmiawszy, że te pytania w ogóle nie wie, jak na nie odpowiedzieć, bo to nie są wcale pytania, których sam sobie zadaję, odpowiedział mi, że gotów jest w tej chwili, improwizując, odpowiedzieć, starać się odpowiedzieć na te pytania, często mówiąc zresztą na wstępie, że bo odpowiedź jest po prostu nie. Na co odpowiedziałem mu, że właśnie mi o to chodzi, żeby odpowiedział czasami po prostu nie i że wcale nie zależy na odpowiedziach sensacyjnych, najbardziej mi zależy natomiast odpowiedziach sensownych. A odpowiedź nie jest odpowiedzią sensowną. Więc te pytania, przeczytam ten cały
tylko wstępik. Technicznie, co my mówimy, to nie będzie się nadawać dla telewizji
nie,
francuskiej.
To nie będzie.
To przecież jest tylko nagranie z ukrytego mikrofonu, czyli ono jest technicznie słabe.
To zresztą nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, bo i tak nie będzie naszego głosu, albo będzie kompletnie wyciszony. A na to będzie głos tłumacza się nakładał. Więc o to nie chodzi. Chodzi o to, że ja przed tym reportażem wolałem ci to przedstawić, na wypadek, gdyby ten reportaż w ogóle miał mieć miejsce. Wolałem ci to przedstawić, bo bałem się, że te pytania mogą cię ze strony tej pani, która miała cię interwiuować, zaskoczyć i że możesz ześlizgnąć się umyślnie na to, żeby na nie nie odpowiadać, bo są pytaniami zadawanymi przeze mnie w rzeczywistości po iluś tam latach naszej znajomości i po doświadczeniu naszych rozmów, wielu dziesiątek, jeśli nie setek godzin nagranych, w których zadawałem pytania na samym wstępie naszej znajomości, gdzie jeszcze nie bardzo wiedziałem, jakie są pytania, dla mnie przynajmniej, najsensowniejsze i zadawałem je troszeczkę tak Panu Bogu kulą w niebo. Dzisiaj, po tych kilku latach naszej znajomości, jest seria pytań, które mnie szczególnie nurtują i które stanowią bardzo często w naszych stosunkach podświadome albo przynajmniej przemilczane powody bardzo wielu nieporozumień, napięć między nami albo moich zdziwień, które nadal pozostają. A wreszcie są to pytania, które mnie bardzo często różni ludzie zadają i w związku z tym, niezależnie od tego, czy ty sobie te pytania zadajesz, ja ci je zadaję po pierwsze dlatego, że one mnie nurtują, a po drugie, że wiem, że to są pytania, które często nurtują tych, którzy ze mną rozmawiają, czyli tych, którzy kiedyś będą... Słucham? Tak jest? Ja już panu podaję, Tomka.
O ile on jest...
Chyba jest, przed chwilą ja. Panie Tomku, telefon do pana. Dobra. Można tu odłożyć?
Jak on zacznie mówić, to...
Już mówię sobie. Dobra. Więc są to pytania, które będą na pewno sobie ludzie zadawali po oglądaniu Twoich obrazów, po przeczytaniu wszystkiego, co ja o Tobie napisałem, po przeczytaniu tego wszystkiego, cośmy sobie powiedzieli, a co zostało już spisane na początku naszej znajomości i tak dalej. Więc ten wstępik wyglądał w ten sposób. Ja pisałem do tej pani, iż poniżej zawarte są pytania, które bardzo proszę zadać wszystkie w takiej formie, jakie ja je postawiłem. W nawiasie każde słowo jest dla mnie ważne i przemyślane. Dla mnie ważne i przemyślane. Poza tymi pytaniami proszę zadawać wszystkie inne pytania, jakie się pani nasuną, jakie uzna pani za stosowne. Proszę jednak, by wszystkie moje pytania zostały zadane in extenso. I co do samego reportażu. Miejsce. Miało być to w Sanoku, miejsce, gdzie mieszkał, szkoła, do której chodził, grup rodziców, rozmowa z kimś z Sanoka, kto go znał, o nim. W Warszawie. Pałac Kultury na zewnątrz i wewnątrz, oczywiście z Beksińskim, to samo na Starym Mieście. Mieszkanie Beksińskiego. Na tle jego obrazów, na tle jego maszyny IFI. Sfilmować całe mieszkanie, pokazując jego skrajną banalność i bezosobowość. Kamera. Bardzo proszę, by kamera była ożywiona i pokazywała jak największą ilość detali w nawiasie, na przykład obcięty palec u ręki Beksińskiego. Jego wielką głowę przy wąskich ramionach. Fakt, że utyka na jedną nogę, bo ma skrzywiony kręgosłup. Również bardzo z góry dziękuję za pokazanie dużej ilości realiów, które otaczają Beksińskiego. W nawiasie, ulica Warszawska, którą idzie. Domy, Pałac Kultury, szary, biedny tłum przy dworcu Wileńskim, obdrapane mury kamienne na Pradze.
W dworcu Wileńskim bywam, proszę ciebie, raz na dwa
lata. A tu nie chodzi o to, nie tylko ty tam bywasz, ty mieszkasz w tym kraju. A dworzec Wileński jest doskonałym obrazkiem tego, czym ten kraj jest. Ty żyjesz w tym kraju.
W ogóle na dworcu Wileńskim, chyba w ogóle stricte na dworcu Wileńskim, to w ogóle w życiu nie byłem, tylko obok dworca Wileńskiego.
Byłeś kiedykolwiek w Pałacu Kultury? Podejrzewam, że również nie.
Nie, no byłem kilkakrotnie. Byłem kilkakrotnie, bo raz tam jakąś książkę w księgarni, raz tam kogoś wieźć na najwyższe piętro windą. No i za dwa razy jeszcze w jakiejś tam sprawie.
Tak, ale tu chodzi o ciebie na tle tego kraju. Polska może za 50 lat będzie krajem kwitnącym, płynącym miodem i rzeką, miodem i mlekiem. I nikt nie będzie wiedział, żeś ty żył na przykład w takich blokach, nad taką ruiną tutaj, która niby ma być budową metra. Na tle szarego tłumu ludzi, którzy mają zupełnie twarze schorowanych, wynędzniałych, z trzeciego świata biedaków, więc wiesz, to jest dla mnie interesujące wszystko. Bo ludzi też interesuje, w jakim ty żyłeś kraju, bo przecież oni są przekonani o tym, że ten kraj wywiera na tobie jakieś wrażenie świadome czy podświadome i że ty w ten sposób przenosisz to na obrazy, w taki czy inny sposób. Wreszcie ostatnia uwaga, proszę nie oszczędzać taśmy. Teraz te pytania zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsze A. O sztuce Beksińskiego. B. O Beksińskim otaczającym go konkretnym świecie. C. O problemach podstawowych. O. I walmy, proszę ciebie, o sztuce Beksińskiego. Takie, bo proszę ciebie, pozostawiam tu pani wolną rękę, ponieważ w wypowiedziach słownych i pisemnych Beksińskiego posiadam dużą ilość informacji. Album, który pani posiada, zawiera zresztą dużą ilość danych zebranych przeze mnie i przez innych. Jest zaledwie kilka pytań, które proszę postawić w moim imieniu. Pierwsze. Tutaj był utrzymuje pan, więc ja ci mówię w formie osobowej. Utrzymujesz, iż jedynym twoim celem w momencie malowania jest swobodne uleganie wewnętrznemu imperatywowi, który kieruje twoim pędzlem. Że malujesz tak, jak maluje się abstrakcję, dbając tylko o elementy formalne obrazu. Dlaczego jednak posługujesz się rekwizytami zniszczenia, śmierci, cierpienia, by wyrazić tylko twoje rozterki formalne? Jeśli uważasz za bardziej atrakcyjne malarsko, jeżeli uważa pani, są one bardziej atrakcyjne malarsko niż malowanie rumianych dzieci grających w piłkę, to dlaczego? Jeszcze inaczej, czy zadał pan sobie kiedykolwiek pytanie, dlaczego instynktownie lepiej się panu maluje kości obłażące skórą lub ruiny niż okrągłe pośladki kobiece? O, masz pierwsze pytanie.
Tak, tylko że to pytanie zawiera się, więc ponieważ żebym się nie pogubił, rozumiesz, w dygresjach, to może starałbyś się to pytanie podzielić.
Dobra.
Rozumiesz, od razu.
Mówiłeś wielokrotnie, ja na to w początku wierzyłem, że twoje malarstwo robione jest z dwóch punktów widzenia, które dla ciebie są istotne. Primo, że jest to malarstwo konferencyjne, czyli sama ręka ci się prowadzi w zawijasach, w układasach. A drugie... Halo, słucham, tak? Tak? A, tak, cześć. Tak. Tak. Dobrze. No.
Tak.
Tak. Dobrze, gdzie mam zadzwonić? Pod jaki numer?
31
56 34 i co? Tak. Bo to doskonale. Doskonale. Więc myśmy się umówili o 7 czy 8. Dobra, w takim razie tak czy owak o 8. Mam dzwonić czy mam nie dzwonić? Dobrze, dobra. Dobra. O 8. Bardzo dobrze. Znakomicie. Doskonale. Dobra, ściskam i do 8. Cześć. Więc proszę ciebie, ponieważ widzę, kiwasz głową, że tak, że twoje malowanie, przynajmniej w aspekcie podświadomym, jest malowaniem konferencyjnym układających się samych form, które twoja ręka dobiera w miarę posuwania się i dopasowuje elementy istniejące do malowania, do istniejących, zmieniając istniejące, zastępując je innymi, do czasu, aż wszystko razem stanowi jakąś formę ostateczną. To byłoby niby te podświadome działania, podczas gdy mówiłeś mi świadome, polega na tym, że dbasz o, i to już w tym wypadku zdaje się świadomie, o atmosferę, o kompozycję i o dobór, powiedzmy, kolorów, które są dążeniami malarstwa raczej abstrakcyjnego, a nie przedmiotowego. I z tego wynikałoby moje pytanie. Jeżeli tak jest, jeżeli podświadomie jest to malarstwo konferencyjne, a świadomie abstrakcyjne, poszukujące tylko form, to skąd twoja predylekcja do rekwizytów, które meblują twoje obrazy i które są raczej rekwizytami cierpienia, zniszczenia, śmierci, a nie na przykład uroczymi pośladeczkami apetycznych pań?
No dobrze, no więc ta pierwsza część pytania, jeśli idzie o to malarstwo konferencyjne, jak nazwałeś to, ona dotyczy samego procesu malowania, gdy już początek obrazu, pomysł obrazu, szkic obrazu i wszystko mamy za sobą, a ja siedzę nad obrazem powiedzmy przez tydzień, czasem krócej, czasem dłużej, no powiedzmy do 14 dni, bo później to zazwyczaj obraz wyrzuca, jeżeli nie dam go rady zakończyć. I wtedy to rzeczywiście działa w 90% mechanizm malarstwa konferencyjnego, aczkolwiek, bo to się nie da nic rozdzielić w sposób absolutnie ścisły. Nie można powiedzieć, że jest tylko tak lub tylko tak. Aczkolwiek staram się jednak mimo wszystko w jakiś sposób, wiąże mnie moralnie choćby to, od czego zacząłem malować. Jeżeli obraz za daleko od tego odchodzi lub w ogóle zmienia się na coś innego, to czuję coś w rodzaju wyrzutu sumienia, że nie potrafiłem się przy tamtym utrzymać. Tym niemniej działam według takiej zasady, jak powiedziałem. Natomiast przechodząc do drugiego pytania, skąd się wzięły rekwizyty, skąd się biorą u człowieka upodobania? Ja te upodobania się wzięły. Skąd? Jest chyba z doboru literatury, którą czytałem, ale dlaczego zacząłem czytać akurat nie tą? Dlaczego akurat nie mi ta odpowiada? Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie sensownie. Ja lubię rzeczy oczywiście bezkonfliktowe, śmieszne, lubię filmy rozrywkowe i tak dalej, i tak dalej. Tym niemniej, gdybym sam kręcił filmy, to najprawdopodobniej bym tych filmów nie kręcił, gdyż uważam je tak jakoś podświadomie za coś gorszego, czemu nie warto poświęcać życia, co mnie w jakiś sposób nie reprezentuje. Natomiast nie znaczy to, że nie jestem chętnym widzem i chętnym odbiorcą tego. Sam osobiście nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego właśnie uważam, że powinienem dawać świadectwo absurdalności istnienia, czy coś takiego. Zdaje się, że ten temat w którymś tam momencie życia został uznany za temat święty, właśnie ten, któremu warto poświęcić, powiedzmy, życie i twórczość. Dzisiaj już tego nie analizuję, to się tak po prostu przyklepało i już po prostu tego nie ma za bardzo ucieczki.
No ale nie masz w trakcie malowania, mając ogromną ilość wolnego i pustego przebiegu polegającego na tym, że twój umysł nie jest niczym zajęty, natomiast ręka pędzi sobie z pędzlem i stawia esy, floresy. Czy w takich momentach pustego przebiegu nie nachodzi cię stałe pytanie, skąd jestem, gdzie idę? Pytanie tak koszmarnie powszechne u każdego człowieka mającego odrobinę szarej materii w głowie. Po co ja robię właśnie to? Dlaczego tutaj
zadaję pytania, ale to zadanie, zadaję to pytanie jeszcze bardziej wstecz, po co ja w ogóle maluję, prawda? No, nie, tylko, to że to pytanie nas do niczego nie doprowadzi, bo zważywszy nasz wymiar wobec wszechświata i wobec ogromu czasu, jeżeli się do tego uciekniemy, to później już w ogóle nie warto stawiać pytań, bo w ogóle nic nie warto.
Prawda? Nie, jeżeli zaczniemy stawiać pytania coraz głębsze, coraz dalsze, to dochodzimy do metafizyki, która nas po prostu w życiu codziennym nie obchodzi i o której nie mamy potrzeby ani powodu codziennie myśleć i zadawać sobie takie pytania. Ja ci nie zadaję pytań ostatecznych przynajmniej, nie na razie, może za chwilę to przyjdzie, ale na razie ci zadaję pytanie dosyć konkretne, które każdy malarz na pewno w jakiś sposób musiał sobie uświadomić. Ja piszę sobie tam jakieś rzeczy i ten to pisanie jest w pewien bardzo precyzyjny sposób ukierunkowane doborem tematów, doborem słów, doborem porównań, doborem konkluzji, które są zawsze w tym samym mniej więcej stylu. I ja często się zastanawiałem, skąd mnie przychodzi ta właśnie predylekcja, a nie inna. Ja doszedłem do wniosków dosyć, powiedziałbym, precyzyjnych, które nie są niezmiernie odkrywcze, ale przynajmniej są precyzyjne. Dlaczego ja to robię? Skąd to mniej więcej pochodzi?
No więc ja nie potrafię dojść do takiego wniosku, jak mi się wydaje, to znaczy mogę wytłumaczyć, dlaczego wolę malować kość lub błażącą skórę od pośladków. Po prostu namalowanie w sposób interesujący gładkiej powierzchni pośladka wymaga nieco innych remediów, niż stosował właśnie Renoir, na którego się w poprzedniej jeszcze rozmowie powołałeś. Po prostu pośladek namalowany w stylu Renoira to jest po prostu gówno z punktu widzenia malarskiego, na które specjalnie nie warto zwracać uwagi. Pośladek namalowany, powiedzmy, o ile by malował pośladki Vermeer, powiedzmy, byłoby tam coś do szukania w sensie malarskim. To jest rzecz niesłychanie skomplikowana, żeby namalować rzecz dużą, gładką i w zasadzie bez foremną, bo pośladki jakoś tam specjalnie dużo formy w sobie nie zawierają, tak, ażeby materia malarska tego była interesująca, bo nie chodzi o zainteresowanie pośladkiem, bo to lepiej w tym celu zrobić fotografię, lecz zainteresowanie tym, co się dzieje w sensie malarskim. Wobec tego wydaje mi się, że moje umiejętności, skromne jak mi się wydaje, łatwiej obracają się, czy łatwiej mogą, proszę ciebie, manipulować rzeczami, które są drobniejsze w sensie formalnym, a za to bardziej skomplikowane, gdyż jest tu więcej zabawy, ucho na przykład, kość, ubłażąca skóra, jakieś pryszcze, jakieś coś, wtedy dość łatwo jest, proszę ciebie, zabawić się tutaj w materię i w interesujące, prawda, gierki malarskie co kawałek. Natomiast na gładkiej powierzchni, czy to będzie pośladek, czy to będzie niebo, że nie można nieba zatrzepać białą, niebieską farbą po prostu od tak. Trzeba tak zrobić, żeby to niebo żyło, tak samo jak ten pośladek, musi żyć, w sensie malarskim oczywiście. I to jest już cholerna robota, ja najgorzej nie lubię do wszystkiego malować gładkiego nieba. Jak już muszę gdzieś w gładkie niebo, gładkie tło, no to już jest katorga, bo wiem, że tu nie wystarczy sporożyć gładko farbę, a też nie można nachlapać jej byle jak, bo to jest jakoś psychologicznie dla mnie nie do zniesienia i jest tu problem o wiele bardziej trudny niż problem kości pomiętej skóry, obłażących jakichś łachów i tym podobne i tym podobne. To jest ściśle przecież funkcjonalne, natomiast tematycznie rzecz biorąc, dlaczego ja jestem skierowany bardziej ku śmierci niż bardziej ku, powiedzmy, urokom życia, nie wiem, wydaje mi się, że pytanie będzie tautologiczne. Po prostu w którymś mi momencie życia tak się uklepało, że zdecydowałem, że prawdziwa sztuka znajduje się tam, gdzie wyje wicher, dzwonią łańcuchy oraz, prawda, spada próchno, niż tam, gdzie znajdują się rzeczy atrakcyjne. Być może, no naprawdę nie wiem.
Tak, czyli nie jesteś w stanie przekroczyć granicy z twojej własnej podświadomości.
Nie jestem i nie dążę w tym kierunku ze względu na to, że przekonałem się, wielokrotnie, to już nie będzie odpowiedź na pytanie, tylko dygresja, że ilekroć zaczynam działać w sposób świadomy, tylekroć narażam się w dwa razy większym stopniu na porażkę artystyczną niż wtedy, kiedy działam w sposób nieświadomy. I wymaganie ode mnie właśnie tak jak tych 16 obrazów bezkonfliktowych, powiadanie, żebym jeszcze namalował jednak parę większych obrazów, bo na wystawę będą konieczne, nakłada mi węzeł za węzłem na ręce. Ja mam coraz sztywniejszą rękę i coraz gorzej mi się maluje. Niewymaganie ode mnie niczego daje jakby najlepsze pole dla tego, żebym ja zrobił coś dobrego, albo w każdym razie najlepszego, na co mnie stać. Natomiast stawianie mi jakichkolwiek wymagań, wiem, że od razu im bardziej jest bardziej drastyczne, im bardziej jest drastyczne, tym bardziej bardzo wymęczone wypracowania, a nie obrazy.
Tak, ale wydaje mi się, że ta dygresja nie ma absolutnie nic wspólnego z moim pytaniem. Mnie chodziło o twoje indagacje wewnętrzne, skąd pochodzę i skąd się u mnie bierze ta predylekcja do tego typu rekwizytów, podczas gdy przecież bywają i malarsko ciekawe, ale nie związane z tym, co u ludzi się natychmiast kojarzy, z śmiercią, nieszczęściem, torturą.
To chyba nie do ciebie.
To myśli, że to nie są te skrzynie?
A skrzynie miałem ci jutro powiedzieć.
Nie, dzisiaj. 45 minut.
A, no to w takim razie to może i skrzynie.
To może i skrzynie.
Słuchaj Wojtek, ja będę musiał na chwilę na Woronicza wyskoczyć jutro, bo muszę koszulki na audycję zanieść, bo jak mi przyniosę w piątek, to się wściekną. Więc wyskoczę do nich jak zwykle w porze poobiadowej, czyli gdzieś około pierwszej. I sądzę, że najpóźniej między drugą a trzecią będę z powrotem. Czyli... No więc możemy się tak umówić, no bo ci z kolei ludzie mają przyjść gdzieś tak... Mają tolerancję od piątej w górę, na ile znam życie, będą między szóstą a siódmą. A tak zazwyczaj bywa, no więc wiesz, no ponieważ może sobie pogadać, wiesz, no. Chcę spokojnie pogadać, no to przyjdzie tak, że myślę, że więcej pogadać, zanim oni przyjdą. Także no, może by się mówić na czwartą, na przykład i już, no. No to może trochę wcześniej.
No, to okej. Okay. To się kręci nadal, czy zatrzymałeś?
Kręci,
tak? Wiesz, powiem szczerze, że tego typu odpowiedź z twojej strony, najpierw co do dygresji, żeby ją zakończyć, powtarzam, że bywają przedmioty mające z punktu widzenia, wydaje mi się, chociaż nie jestem malarzem, malarskiego, dające ogromne pole do popisu, a nie łączące się przynajmniej w świadomości innych, nie twojej, z śmiercią, przerażeniem, rozpaczą, zniszczeniem i tak dalej. Z chwilą, kiedy się dowiedziałeś o tym, że inni tak to odbierają, przecież łatwo jest dowiedzieć się przy pierwszym już obrazie. Każdy to natychmiast mówi. Skąd powstaje upór przy tego typu rekwizytach? Dlaczego one mimo tego, iż istnieją inne, mniej przerażające, a łatwiejsze w sensie handlowym i w sensie przyjęcia przez opinię publiczną, dlaczego inne rekwizyty mimo tego nadal ci nie odpowiadają, choć z punktu widzenia malarskiego mogłyby zadowolić twoje wymogi malarza?
Ja nie używam czegoś takiego jak rekwizyt w sposób świadomy, ale ja jeszcze chciałem wrócić, bo nam ten telefon czy ten dzwonek przerwał poprzednio inną sprawę, mianowicie którą nie skończyłem.
Tak.
Chodziło o to, jakby rzeczy, które mnie utrudniają zrobienie dobrych obrazów. Jak powiedziałem, zamówienia, wymagania i tak dalej. Więc autoświadomość, poszukiwanie, dlaczego ja tak robię, dlaczego ja umiem iść po linii nie spadając, dlatego, że ja na przykład rura z prawej strony i z lewej strony mają równy ciężar i to mi pozwala się utrzymać na tej linii. Jeżeli ja zacznę myśleć dlaczego, to ja najprawdopodobniej będę miał dużo większą trudność z chodzeniem po tej linii, tylko spadnę. To jest podobne, proszę ciebie, do nerwicy seksualnej. To jest ta rzecz, jak się człowiek zacznie zastanawiać, w jaki sposób następuje erekcja, w którym moment będzie najlepszy, ażeby to ci ta erekcja nie wystąpi, albo przynajmniej będziesz miał z nią trudności. Rozumiesz, że zaczniesz myśleć. Jeżeli włączysz korę mózgową do tego, co powinno być robione z wyłączeniem kory mózgowej.
To powiedzmy, że odpowiem ci na to, że są oprócz amatorów, zawodowcy, którym staje na zawołanie, którzy robią to tak długo, jak dopóki kamera się kręci, którym opada w momencie, kiedy mówią im stop i w 20 minut potem robią następne ujęcie i mu znowu staje. Bo
dobrze, są zawodowcy. Być może, że są zawodowcy, więc widać w dziedzinie malarstwa, bo w dziedzinie seksu się nie sprawdzałem, natomiast w dziedzinie malarstwa miałem okazję się wiele razy sprawdzać. Nie jestem zawodowcem, tylko amatorem. Nie kończyłem Akademii Sztuk Pięknych, tylko maluję z amatorstwa. I nie mogę włączać za bardzo kory mózgowej w sam proces malowania, bo na końcu się okaże, że w ogóle mi żaden obraz nie wyjdzie, bo się okaże, że nic z tego. Ja muszę, być może zresztą, że zależy to od psychiki i są ludzie, którzy, dla których włączanie kory mózgowej nie stanowi, proszę ciebie, bariery utrudniające im działania spontaniczne, a są ludzie, dla których stanowi. Ja na pewno do tych ludzi należę.
A, czyli to wynikałoby z tego, co mówisz, że mało iż nie wiesz, ale na dodatek nie chcesz wiedzieć.
Nie chcę wiedzieć.
Bo boisz się, że gdybyś się wreszcie dowiedział, przeprowadziwszy na przykład psychoanalizę, wstąpił w drugi rok twojego życia i odkrył przyczynę, to nastąpiłoby zahamowanie.
No na przykład, jeżeli ktoś by odkrył, że proszę ciebie, artystyczna genialność polega na pewnej, dającej się już matematycznie ująć zaburzeniu, proszę ciebie, chromosomów, czy tam jakiejś innym w komórce i że można tym sterować, no to działanie dalej artystyczne byłoby, proszę ciebie, żenująco głupie, gdyż każdy, proszę ciebie, konował, potrafiłby w krótkim działaniu inżynierii genetycznej tworzyć geniuszów w dużej ilości, no i więc jakie cholery to produkować, nie?
Geniusze przestają być wtedy geniuszami. Dobra. Druga seria pytań. O Beksińskim otaczającym go konkretnym świecie. A. Będę mówił tak, jak one są sformułowane per pan, bo mi już później myli, jak chcę to przetworzyć na ty. Jakie są pana stosunki z ludźmi? Primo bliskimi. Żona, syn, garstka przyjaciół. Drugie. Dalszymi. I w łonie tego pytania, czy są stosunki konfliktowe, a jeśli tak, to z kim? Czy są stosunki obojętne, a w takim razie w stosunku do kogo? Czy częste, czy rzadkie kontakty z kim?
No tak, ale tu jest 400 pytań, rozumiesz, pod pozorem jednego.
Twój najbliższy świat.
No bo jak ja mam niby określić stosunki z moją rodziną?
To jest
coś, co można określać miesiącami, nie przestając gadać i wyżalać się, proszę ciebie, i tak dalej. No bo po prostu trzeba było konkretnie zadać jakieś pytanie, bo
jakie są stosunki z twoją żoną?
Bo jeżeli jeszcze, przepraszam, że skończę, moje konfliktowych, to ja w zasadzie mam niewiele. Ja mam konflikty z tobą, moim synem, czasami niewielkie z moją żoną. Nie mam konfliktów, poza tym w ogóle. Mnie się konflikty nie zdarzają. Ja gotów jestem sądzić, że jestem człowiekiem całkowicie bezkonfliktowym. Dwie osoby najsilniej wywołują, to wywołujesz ty i mój syn. To te osoby prowokują, proszę ciebie, u mnie stan konfliktowości. Natychmiast. z żoną miałem rzadkie konflikty i powiedzmy raczej natury drugorzędnej, nie psujące mi wątroby, wiesz, nie wywołujące...
Z żoną masz dobre stosunki.
Tak, w ogóle z wszystkimi mam raczej dobre stosunki ludźmi. Ja oczywiście miałem dużo przyjaciół, nie dlatego, ażebym ich mieć nie chciał, też żebym ich mieć nie mógł, tylko to jakoś tak wynikło, tak się samo uklepało z powodu raczej trudności po prostu z życiem towarzyskim w Warszawie, no, trudności komunikacyjnych, telefonicznych, wszelkich innych, moich kłopotów powiedzmy żołądkowo jakichś, wiesz, tak, że gdzieś jadę, no to zaraz myślę, że będę musiał tam coś jeść, jak coś zjem, to zaraz mnie zacznie, mam zacznę jakieś sensacje żołądkowe, wykręcać się, to nie wypada. Wiesz, no jak sobie zaraz pomyślę o tych wszystkich rzeczach, to jeżeli idą, to od razu to mi stopuje, powiedzmy, życie towarzyskie. Podobnie zresztą jak podróże zagraniczne. Pewnych sytuacji, gdzie jest bardzo dużo ludzi, tych takich typu party, to po prostu nie znoszę. Być może jako człowiek nieśmiały, a być może, że po prostu nie znoszę jakoś, dlatego, że nie można tam w ogóle nawiązać kontaktu jakiegokolwiek. To są pozory kontaktu, to jest trele morele towarzyskie takie, które mnie po prostu jakoś nie bawi. Nie jestem w tym ani dobry, ani nie odczuwam w tym kierunku żadnych inklinacji.
Znaczy, masz wrażenie, że jesteś ty na aucie, nikt ci nie słucha i nie jesteś istotny i ważny?
No, proszę Ciebie, ja zbyt rzadko się sprawdzałem. Sądzę, że byłbym istotny i ważny z wielu przyczyn, tylko nie chcę być istotny i ważny w tej sytuacji. Mnie jest obojętne wtedy, czy jestem na aut, bo w tych sytuacjach, w których byłem, to byłem na aut tylko dlatego, że miałem do czynienia z 50 osobami, które się doskonale znały i były ze sobą na ty, z których ja znałem dwie osoby i te akurat, nie, proszę Ciebie, nie mogłem mi poświęcić cały czas czasu, bo były gospodarzami. No więc musiałem się zająć wszystkimi 50 innymi gośćmi. Więc czułem się w tej sytuacji źle, bo nawet nie bardzo wiedziałem, o czym miałem z tymi ludźmi gadać. Nie bardzo chciałem z nimi gadać, bo właściwie...
A to mi bardzo odpowiada właśnie i to rozumiem, bo ja podzielam zupełnie twoją niechęć do wszelkiego rodzaju party z podobnych przyczyn. Ale ja poszedłem głębiej, nie tylko stwierdziłem fakt, iż jestem na aucie. Poznam tylko dwie osoby, to znaczy osoby zapraszające, może jeszcze jedną inną, ale z powodu upokorzenia, i to jest głębsze zastanowienie się, z powodu upokorzenia, jakie to we mnie wywołuje, że na mnie nikt nie zwraca uwagi, że jestem zupełnie nieistotny, że nikt prócz zdawkowego dzień dobry albo zapytania o pogodę nie myśli ze mną zawiązywać rozmowy. Natomiast jeżeli znajdowałem się w środowisku ludzi, których duża grupa mnie znała i w jakiś sposób ceniła, ach, strasznie lubiłem takie spotkania. Czułem się wtedy panem sytuacji, nie czułem się upokorzony, czułem się ważny, całe moje ego było ogromnie zadowolone i jak najczęściej uczestniczyłem w tego rodzaju zabawach, oczywiście też do pewnego wieku. To były zabawy z moimi studentami, które były zawsze w jednym kierunku, znaczy w moim kierunku. W końcu i to mi się znudziło w moim wieku, już nawet tego nie robię, bo już to nie jest dla mnie zabawne. Ale przynajmniej znalazłem jakieś tego wytłumaczenie w sobie samym. Ja nie cierpię być upokorzony obojętnością, jaką mnie się okazuje.
Nie sądzę, żeby to wynikało z upokorzenia obojętnością, aczkolwiek być może, że gdybym miał okazję bywać w środowiskach, które składają się z wyłącznie moich znajomych...
Albo wielbicieli.
Miałbym... Wielbicieli nie. Wielbiciele, znajomi to są dwie rozmowy. Wielbiciel to jest coś, czego ja równie... czego gorzej nie cierpię od człowieka, który jest mi całkowicie obojętny. Człowiek, który pojawia się i proszę Ciebie, twarz mu się rozmywa z radości, jeżeli wie już, kim ja jestem i myśli, że właśnie marzyłem tylko gadać o tym, jakie to świetne są moje obrazy, to bynajmniej nie, to ja tego nie cierpię. To już raczej lubię człowieka, z którym znajdę wspólnotę tematu. A ta wspólnota tematu, no ja mam kilka tematów, na które mogę rozmawiać i lubię rozmawiać, kilka, na które mogę rozmawiać, ale jest mi to obojętne, to rozmawianie. No i wreszcie są tematy, na które ani nie mogę, ani nie umiem. Wtedy zazwyczaj lubię słuchać, jeżeli ktoś potrafi interesująco mówić, zwracać uwagę, że jeżeli mówiłeś na temat ekonomii, to cię słuchałem, a z rzadka zadając pytania, bo ja po prostu nie jestem tu partnerem, nie umiem się włączyć w tego rodzaju rozmowę, natomiast umiem raczej w miarę skorzystać z tego, to znaczy zapamiętać to, co mi zostało powiedziane i później wykorzystać w innej okazji, uchodząc, prawda, za lepszego niż jestem, ze względu na to, że...
Czyli to uchodzenie za lepszego niż jesteś w środowisku ludzi, którzy cię słuchają, jest przynętą, natomiast jej brak jest...
No, dla każdego z nas przecież, nie?
No, Ale chciałem, żebyś mi to powiedział.
Ale nie jest to powodem, rozumiesz, niechęci. Rozumiesz, nie jest to powodem niechęci do partii. To, że mnie nikt nie zna. Bo w tym środowisku, w którym ja ostatnio miałem okazję uczestniczyć w partii, proszę ciebie, mam nadzieję, że po raz ostatni w życiu już się nauczyłem tego rodzaju zaproszenia odróżniać, to powiedzmy 60% z tych osób, gdybym został przedstawiony z imienia i nazwiska, natychmiast rozpoczęła ekstazę, proszę ciebie, na temat sztuki i zdawało egzamin, prawda, opowiadając, prawda, co wiedzą na ten temat, żebym ja przypadkiem nie uważał ich za idiotów, bo się wypowiadałem głupio, rozumiesz? No w tej sytuacji się wcale dobrze nie czułbym. No, wiem, kto to, znam tych ludzi, bo to akurat nie byli aktorzy, czy powiedzmy jacyś inni ludzie, których się widuje w telewizorze, czy gdzieś indziej. No ale, i wiem, że oni wiedzą, kim ja jestem, no i że czuliby się zobowiązani wydusić ze siebie, prawda, tak, żeby się nie wygłupić jakieś, proszę ciebie, powiedzenie na temat obrazów, na temat sztuki, na temat moich obrazów konkretnie i tak dalej. Po co? Po co? Nie odczuwałem tej potrzeby. No czuwałem, jakby peszyła cała sytuacja.
I znowu dalej pójście i zapytanie,
konieczność
się, dlaczego nie
odczuwałem. Z jedzenia rzeczy, którym wcale mnie nie pociągały do jedzenia. Konieczność trzymania w ręku kieliszka, które zawsze starałem się, jak już mogłem, odstawić gdzieś za jakimś telewizorem albo za jakimiś książkami, ale zaraz mi pychali do ręki talerzyk, więc później też manewrowałem tak długo też talerzykiem, gdzie za jakąś firanką udawało się go odstawić i było jak zjedzone, prawda? Chociaż nie jadłem. No jest to dla mnie męczące cholernie.
Ale nadal nie starasz się w samego siebie wejść i zapytać, dlaczego tego nie lubię. Dlaczego ja wewnętrznie, niezależnie od tego, że nie lubię jeść...
Wynikało to z jakiejś chyba nieśmiałości w dzieciństwie. Skąd się ta nieśmiałość wzięła? Bo od bardzo wczesnego dzieciństwa bym nieśmiały. Nie znosiłem dużych zebrań, po prostu. Nie dlatego, że mnie ktoś znał lub nie znał. Po prostu nie znosiłem, gdy było za dużo ludzi. Nie trawię. Trawię 4 osoby, 3 osoby, 5 osób góra, prawda?
A czy to jest dlatego, że nad nimi panujesz i możesz błyszczeć? A przed 10 nie będziesz?
Nie zależy mi, żeby błyszczeć specjalnie w towarzystwie, tylko jakoś...
Dlaczego nie potrzebujesz potwierdzenia ze strony ludzi, które by w jakiś sposób schlebiało twojej osobie i nie używając tutaj terminów psychoanalitycznych, ale to jest cała przecież... teoryjka na temat tego, dlaczego inni w ogóle nas interesują, albo dlaczego nas nie interesują, w zależności od tego, czy nas potwierdzają, czy nas nie potwierdzają, czy nam nasze ego schlebiają, czy nie schlebiają. Tego typu analiz nad sobą sami nie robisz.
Chyba nie, proszę ciebie. No, mój Boże, nie odczuwam jakiegoś zachwytu nad samym sobą i wolałbym być człowiekiem przebojowym zamiast człowiekiem nieśmiałym, ale tak się złożyło, że tak.
Czy cierpisz na przykład nad tym, że w towarzystwie nie masz nic do powiedzenia?
Kiedy? No chyba bym cierpiał, bym nie miał nic do powiedzenia, ale...
Albo że cię nie słuchają lub przecinają ci w połowie zdania i przychodzą do następnego tematu lub rozmawiają między sobą, a ty
jesteś. Moja jest specjalistką w przecinaniu mnie w połowie każdej myśli, jaką usiłuję powiedzieć, proszę cię, więc...
No ale to jest butada, to nie jest odpowiedź. Bo jest i...
Nie przecinają, ja raczej zauważyłem coś wręcz przeciwnego, że równie przykre, proszę ciebie, sytuacja, że gdy zaczynam mówić, nagle wszyscy milkną i zaczynają słuchać, rozumiesz? Co znaczy, że doszedłem do wieku sędziwego, ludzie sądzą, że mam coś do powiedzenia, to wcale jedno z drugim nie idzie w parze, nie mam nic do powiedzenia i w ogóle nie chcę nic powiedzieć, bo nie wiem, dlaczego miałbym w towarzystwie i przy winie i przy ciastkach cokolwiek mówić na serio. Ja. Nie umiem błyskotliwie mówić w tym sensie, jak są ludzie, którzy potrafią błyskotliwie strzelać kawałami i tak dalej. Znaczy może dawniej...
Czy brak ci tego?
Nie, chyba nie. To dawniej lepiej mi wychodziło, a w tej chwili ta ogólna błyskotliwość upadła jakby z powodów, ja wiem, może braku zainteresowania dla tego.
Czy dla sposobu. Ludzi? Czy
dla ludzi? Chyba i dla ludzi także. To znaczy zauważenia jakby... tego, że pewne kwestie, sposoby zachowania, sposoby reakcji, tematy, to wszystko się powtarza w nieskończoność. Dochodzi do 60 roku życia, człowiek właściwie widzi, że kontakty międzyludzkie są podobne jak kontakty no, krów między sobą. Ta ryczy, tamta ryczy. No, mniej więcej trochę bardziej skomplikowany układ ryczenia jest, ale nic więcej się tam z tyłu nie dzieje. Tak naprawdę potrzebujesz ludzkiej pomocy czy zdania na jakiś temat, najczęściej wiesz, że i tak nie uzyskasz odpowiedzi, z wyjątkiem zdawkowych, a ja potrzebowałem, powiedzmy, choćby ostatnio, prawda? No więc no to już z góry wiem, że ludzie będą się starali, że będą wychodzić ze siebie, żeby mi coś odpowiedzieć, ale że nie mogą nic mądrzejszego wymyślić niż ja sam wiem, że czasem nie ma odpowiedzi, prawda, na jakieś rzeczy.
Druga ta seria pytań o Beksińskim w otaczającym konkretnym świecie. Żyjesz w Polsce, więc jaki jest pana stosunek do kraju, w którym pan żyje? Rimo. Czy czuje się pan patriotą? Czujesz się patriotą?
Chyba nie, bo ja pochodzę z tego, to znaczy nie mogę powiedzieć, że nie jestem nim w ogóle, ale, bo to by była też jakaś skrajność, ale pochodzę z tego, z tej takiej generacji, dla której słowo patriotyzm było strasznie uśmieszające. Ja byłem wychowany na kulcie, proszę ciebie, Ziuka, wiesz, w latach 30. No.
Co to był Ziuk? Ja nie wiem.
Piłsudski. No,
a nie wiedziałem, że się nazywał.
Mieliśmy dwóch, proszę ciebie, Józefów, Ziuka i Soso później. Czyli Stalina. Tam. Później, no więc dla dzieci Piłsudski to był Ziuk, rozumiesz. W związku z tym było tak podobne jako dziecko się tego, więc były rozmaite legendy, jak to Ziuk przepędził Moskala, który kratka puste, albo jak Ziuk się postawił tam w jakiejś innej sytuacji. Ty byłem faszerowany, byłem w tej szkole, która była przed wojną, w sposób taki, który mi chyba, nie wiem czy to akurat, nie, ale jakoś później przez lata całe się przekonałem, że mówienie o własnym patriotyzmie albo czucie się patriotą wiąże się z jakimś aspektem śmieszności. Był to chyba skrajność, którą nie należało może iść padać. Coś takiego jak napisał raz Gombrowicz, że gdzieś to było, no, że on pochodzi z takiej generacji, której się wydawało, że słowa patriotyzm cofają ich o 200 lat wstecz, rozumiesz, w rozwoju człowieka, wobec tego ich nie używali. Ja chyba do tej generacji także należałem i nie całkiem z tego potrafiłem wybrnąć na czas. Poza tym jestem dosyć obojętny, wiesz, to co się dzieje w Polsce od wielu, wielu lat, gdzie oczywiście dzisiaj mamy znowu ten dmuchany patriotyzm, dzisiaj się tam powiewa trupem Piłsudskiego i tymi wszystkimi innymi rzeczami. Ja sam byłem wciągany wielokrotnie w jakieś ciała reprezentacyjne, które właściwie nie wiadomo co mają reprezentować, tylko mają ogólnie świadczyć o tym, prawda, że cały naród się jednoczy, tak nawet niekoniecznie wokół partii, tylko wokół sztandaru. Nie wiem, nadal odczuwam, że dzwonek na śmieszność tutaj za silnie dzwoni i ja się jakoś wycofuję. Obojętne, czy to będzie powiedzmy Fundacja Kultury Polskiej, czy to będzie Prezydium ku czci, proszę ciebie, rocznicy 11 listopada, czy coś takiego, no bo w takich właśnie tych bywam wzywany zazwyczaj przez ministerstwo.
Oczywiście zawsze się wykręcam.
Zawsze się wykręcam, nie tłumacząc dlaczego, bo ci panowie by chyba nie zrozumieli, tylko tłumaczę słabym zdrowiem albo coś takiego.
A powiedz mi w takim razie, co myślisz o sytuacji ekonomicznej i politycznej, w jakiej znajduje się obecnie Polska, o wszystkich sporach Kościoła z Solidarnością, z rządem partii, z dyskusjach o reformie, o możliwości wyjścia z kryzysu. Co świat współczesny, w którym żyjesz, ten konkretny, który może za 50 lat, jak to będzie ogłoszone, już nikt będzie nikogo obchodził inaczej niż w sposób historyczny, ale co myślisz o otaczającej reżimowej i być może postreżimowej sytuacji?
No wiesz, no to jest skomplikowane pytanie, ja tu nie jestem ekspertem, tylko naiwnym człowiekiem, który to
obserwuje. Ale nikt nie pytacie o analizę naukową szans wybrnięcia
z kryzysu. Nie jestem tak cholernie znowu tym tematem zainteresowany, mówiąc między nami, bo on także jest powiedzmy moim pierworodnym, byłem ostatnio bardziej zainteresowany, mimo ktoś przyszedłem, mówię, że już jest ponuro, tak jak tego gdzieś z kimś rozmawiam, z Turlejską zdaje się, a ona mówi, no tak, bo ta sytuacja, cena, ja mówię, to w dupie tą sytuację, a w ogóle dzięki Dmochowskiemu to mówię, to ja troszeczkę żyję tak na wybrzeżu Kości Słoniowej, obserwując życie tubylców przez różowe okulary. I nie o to chodzi, bo osobiście materialnie nie jestem uderzony na tym, że na przykład spada cena złotówki strasznie w dół. Tylko mam, bo mówię, problemy rodzinne i one mi przesłaniają w straszliwy sposób, prawda, sytuację, która się dzieje w Polsce, która normalnych ludzi, powiedzmy, bije od strony kieszeni przede wszystkim. I to jest chyba dla nich ten najdramatyczniejszy aspekt oczekiwania na to, co przyniesie nowy rok, co przyniosą rozmowy po okrągłego stołu i co w ogóle można z tą całą zabawą zrobić. Ja póki mam możliwość podłączenia się jakby do innego kraju w sensie zarobków, póki mówię, żyję na zasadzie wybrzeża Kości Słoniowej, tubylcy i ja, biały safit, który tam to ogląda troszeczkę z jakiejś innej perspektywy, Peweksu czy czegoś tam innego. Natomiast mój Boże, z punktu widzenia politycznego, no to mój punkt widzenia się jakby nie zmienia od 10 lat. No, wygrywa tą samą historię, tą samą beznadziejną walkę partii ze własnym społeczeństwem. Wygrywa Kościół przede wszystkim, prawda, który się niesłychanie umocnił i który do dnia dzisiejszego właściwie na tym zyskuje. W którymś momencie być może zacznie tracić, bo będzie musiał wreszcie poprzeć albo jednych, albo drugich. Na razie lawiruje, ale w każdym razie to jest jedyna instytucja, która wygrała i która nie budzi we mnie nadmiernych sympatii. Mówiąc między nami dyskretnie, nie chcę mówić głośno na ten temat, ale może większe sympatie, powiedzmy, od siepaczy, prawda, reżimu typu Piotrowskiego czy tam Pietruszki, ale z kolei nie tak duże, żebym chciał być zaangażowany po stronie Kościoła. Raczej, powiedzmy, gdyby to było normalne państwo, w normalnym świecie lokowałbym się wśród lewicującej inteligencji, wiesz, najprawdopodobniej niezwiązanej. Związany może z jakimś tam rodzajem mistycyzmu, ale to nie byłby mistycyzm, któremu przewodzi Jan Paweł II i ta cała zgraja, prawda, kardynałów, bo mnie to jakby zupełnie nie zwilża.
A co z Solidarnością i Wałęsą?
Ale to wiesz, no to są sprawy klasowe. Ja naprawdę nie jestem robotnikiem, nie mogę się bić w cudze piersi.